Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Z jakim opóźnieniem zaczynamy? 6 minut po godzinie 13. Program realizuje dzisiaj Kasia. Witam Kasiu. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym problemie, zaburzeniu, które dotyka wiele osób. A mianowicie tematem dzisiejszego spotkania jest autyzm. Naszym gościem jest pani Ewa Szmytkowska, która jest szefową, przewodniczącą, prezesem Fundacji Dom Reimana, no właśnie, wiedziałam, że się pomylę, z Gdańska.
Z Sopotu.
Gdańsk-Sopot, to tak mi
Trójmiasta.
Tak, z Trójmiasta. Pani Ewo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że pani przyjechała. Przyjechała pani z mężem, z synem. Pozdrawiamy ich, jeżeli słuchają w samochodzie.
Tak, słuchają w samochodzie.
Taka jest sytuacja, że muszą w samochodzie być. I może pani Ewo, wobec tego już nie będziemy tam zbytnich tutaj miłych słów na początek. Od razu zaczniemy do rzeczy po prostu, tak?
Tak jest.
Czym jest autyzm? Co to takiego?
Autyzm wydaje się, że już prawie wszyscy wiedzą, co to jest autyzm, ponieważ bardzo dużo się o nim ostatnio mówi. I nie jest to nieuzasadnione, ponieważ w przeciągu ostatnich 20 lat częstotliwość zachorowania na autyzm wzrosła 10-krotnie. To znaczy wtedy, kiedy mój syn, obecnie 27-letni Mateusz, miał 5 lat, wtedy zdiagnozowano u niego autyzm. Mówiło się, że na 10 tysięcy dzieci, które się rodzi, 5 ma autyzm. W tym jest zawsze 4 chłopców, bo autyzm częściej występuje u chłopców niż tak. U dziewczynek. W tej chwili amerykańskie i angielskie badania epidemiologiczne pokazują, że autyzm występuje w 150 przypadkach na 10 tysięcy dzieci urodzonych. Czyli jest tak ogromny wzrost.
A z czym to może być spowodowane?
Jest spowodowane prawdopodobnie zanieczyszczeniami środowiska i większą chemizacją naszego życia. Mhm. Wiele osób także mówi o tym, że winne są za to szczepionki, których małe dzieci być może zbyt dużo dostają we wczesnym okresie życia. Wielu rodziców faktycznie zauważyło, że zmiany u dziecka nastąpiły po podaniu szczepionek, szczególnie szczepionek potrójnych. Mój syn także zaczął się zmieniać i zaczął mieć problemy. Nie problemy związane z autyzmem, z umysłem, z jego osobowością, ale związane z jego układem pokarmowym, gdzie wiadomo, że istnieje 60% naszej odporności właśnie w układzie pokarmowym się mieści. Zaczął po szczepionce, którą dostał w wieku 6 miesięcy, DPRT. Ale tego nikt nie może jeszcze ciągle udowodnić, więc to są tylko domniemania.
I są dyskusje kiedyś była dyskusja szeroka, więc tak, nie chciałabym, żeby na tym się skupić.
Ja tylko chcę powiedzieć, że takie różne przyczyny mogą. Na pewno także jest większa wiedza lekarzy, psychologów, psychiatrów na temat autyzmu i stąd jest większa wykrywalność.
Rozumiem. A jakie są główne takie cechy autyzmu, o których można by mówić?
Autyzm to jest zawsze
To jest pewno zespół.
Zespół objawów, więc nie mówimy o autyzmie wtedy, kiedy występuje jeden ze składników choroby, tylko zawsze, kiedy występują składniki z trzech jakby grup. Pierwsze to są problemy w kontaktach społecznych dziecka. Drugie to są problemy w komunikowaniu, tak werbalnym, jak i czasami niewerbalnym. Trzecia rzecz to są problemy z zachowaniem. I to wygląda mniej więcej tak, że na przykład jeżeli zdrowe małe dziecko bawi się samochodzikiem, buduje sobie jakiś tor przeszkód i tym samochodzikiem przemierza ten tor przeszkód, a jeżeli dziecko z zespołem Downa buduje sobie jakąś trasę od punktu A do punktu B i po tej trasie jeździ, to dziecko z autyzmem bierze ten samochodzik i bawi się kółkami, kręci kółkami. Dziecko autystyczne bawi się stereotypowo. małe dziecko, takie, u którego autyzm jest diagnozowany w przeciągu pierwszych 3 lat życia. Dlatego dawna nazwa, w tej chwili mówimy o spektrum autyzmu, bo okazuje się, że choroba ma bardzo szeroki zakres, ale dawniej nazywało się chorobę autyzm wczesnodziecięcy, bo ta diagnoza występuje do 3 roku życia, znaczy zespół objawów występuje do 3 roku życia. Natomiast jeżeli ktoś nabędzie jakichś problemów z zachowaniem w kontaktach, czy ma problemy z mową, ale one wystąpią w późniejszym okresie, trzeba szukać w innych grupach jakby zaburzeń. To wtedy już nie mówimy o autyzmie. Człowiek z autyzmem to jest człowiek, który jest w dużym jakby lęku, ponieważ świat jest dla niego bardzo trudny i niezrozumiały. Taki człowiek, takiego człowieka można przyrównać do osoby, która nagle znalazła się w zupełnie obcym środowisku. Na przykład przylecieliśmy do Chin, jesteśmy w Pekinie na bardzo ruchliwym lotnisku, nikogo nie znamy, nie rozumiemy absolutnie języka, słowa, tak. I ktoś nagle do nas podchodzi i coś on bardzo chce, emocjonalnie tak? do nas mówi, potrząsając nas czasami za rękę i patrząc na nas w groźnie czy nie, ale my tych spojrzeń nie rozumiemy. Wpadamy w panikę i nie wiemy, co zrobić. Tak się czuje dziecko z autyzmem w naszym świecie. Ten świat jest dla tego dziecka niezrozumiały i trudny. I zadanie rodziców i terapeutów to jest to, żeby jakby oswoić świat.
Pani Ewo, przejdźmy do tego, co można właśnie zrobić z małym dzieckiem. Czy można jakoś mu pomóc? Jak pani może przez pryzmat swojego doświadczenia z Mateuszem, jak był mały, czy była możliwość na poziomie szkolnym pomocy mu?
Ja może zacznę od tego, że osoby z autyzmem, autyzm jest chorobą, która dotyka bardzo wielu jakby problemów zdrowotnych. I w autyzmie ważną rzeczą na początku choroby dziecka, wtedy kiedy zauważymy, jest jakby jak najpełniejsza diagnostyka medyczna. Dawniej, wtedy, kiedy mój syn Mateusz był mały, mówiło się, to nie jest ważne, to są dzieci zdrowe. Mm-hmm. I
wyglądające bardzo pięknie.
Bardzo
często,
pięknie
tak.
Wyglądające, mm-hmm. Nie widać po nich żadnych zaburzeń.
Żadnej niepełnosprawności intelektualnej,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, mm-hmm. Tak. W związku z tym należy się zajmować jakąś terapią i edukacją. W tej chwili już wszyscy wiemy, że autyzm dotyka całego organizmu.
To ważne, co pani mówi. Bo...
Że to jest choroba, której jakby źródło często jest w układzie immunologicznym. Dziecko ma obniżoną odporność i w związku z tym trzeba najpierw dokładnie zbadać, w jakim stopniu te problemy odpornościowe występują, gdzie one się umiejscowiły. Pierwszym badaniem, które w tej chwili się zaleca jakby z marszu takim małym dzieciom podejrzanym o autyzm, to są badania biologiczne, badania organiczne, na przykład badania na obecność Candidy albicans, to jest chorobotwórczy drożdżak, który w niewielkich ilościach żyjąc w naszym organizmie zupełnie nie czyni żadnej szkody, wręcz przeciwnie, może być nawet, jest nawet pomocny w wielu funkcjach organizmu, ale wtedy, kiedy się rozrasta, doprowadza do wielu poważnych zaburzeń, przede wszystkim zaburzeń różnych jelitowych, do dysbiozy w jelitach, przez to...
Dysbioza, to używa pani takich pojęć bardzo specjalistycznych?
Chodzi właśnie o zaburzenie proporcji między różnymi organizmami, mikroorganizmami, które żyją w naszym jelicie. I wtedy produkty przemiany materii tego drożdżaka, jego metabolity, dostają się do krwiobiegu i zatruwają mózg. Leczenie kandydy może w znacznym stopniu poprawić poziom funkcjonowania dziecka z autyzmem. Druga rzecz, którą się powinno zbadać, to czy dziecko nie jest uczulone albo nie ma ograniczonej możliwości wchłaniania glutenu i kazeiny. okazuje się, że uszkodzony układ immunologiczny to często jest taki układ, który nie toleruje tych podstawowych właściwie w naszej diecie europejskiej pokarmów, to znaczy pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, no i mleka, którym się karmi dziecko od najwcześniejszych miesięcy aż do okresu dorosłości. Ja to przerobiłam także z moim synem, z Mateuszem, który miał te zaburzenia w stopniu astronomicznym, można powiedzieć. Dlatego u niego dieta była wcześniej wprowadzana, niż wiedzieliśmy o jego autyzmie. I rzeczywiście wprowadzenie diety poprawiło jego funkcjonowanie jakby takie organiczne. Zniknęły biegunki, zniknęły problemy gastryczne, ale też leczenie kandydy pozwoliło u Mateusza na większe otwarcie się na świat, większą elastyczność w działaniu, bo był niezwykle sztywny i bardzo przyzwyczajony do swoich rutyn, co mieści się właśnie w tych objawach autystycznych, tak, o których mówiliśmy, tych zaburzeniach, tak, w tym punkcie, który nazywamy zaburzenia zachowania. Tak. To są właśnie stereotypie, sztywność w zachowaniu, trudności do akceptowania zmian.
Tak. Pani mówi tak dość szeroko o tych badaniach medycznych właściwie. A czy jest to takie oczywiste, że dziecko, którego rodzice zauważą jakieś problemy, że będzie poddane właśnie tak wnikliwym badaniom? Jak to jest w Polsce teraz?
Myślę, że wiedza na ten temat także wśród lekarzy jest coraz większa, aczkolwiek nadal jest niepełna. Z przykrością muszę powiedzieć, że wiele szkół terapeutycznych jest dość sztywnych i zamkniętych na problemy biologiczne dzieci z autyzmem. To znaczy uważają w wielu szkołach terapeutycznych, że tylko terapia jest ważna, a reszta zupełnie nie ma znaczenia. To dziecko nie ma żadnych problemów. Mówią do rodziców, jeżeli pani chce prowadzić jakąś dietę, to proszę zrobić, ale to jest zupełnie niepotrzebne, to jest zbędne. Ja znam wiele takich dzieci, których rodzice jednak posłuchali tego chociażby, co mówią rodzice na forach internetowych autyzmu, wprowadzili dietę i okazało się, że edukacja, terapia była dużo skuteczniejsza, bo dziecko lepiej się koncentrowało, było bardziej podatne na różne zmiany, bardziej elastyczne i dostosowujące się do zmiany okoliczności.
Moje pytanie, Pani Ewo, jakoś tak kierowałam po tej linii, żeby dowiedzieć się, na ile rodzice, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, mają możliwość uzyskania pomocy. Jak to jest? Czy są jakieś specjalne placówki, ośrodki wczesnej interwencji, gdzie właśnie są specjaliści, którzy, specjaliści od autyzmu?
W tej chwili w Polsce jest już kilka poradni specjalistycznych dla osób z autyzmem. Mogę powiedzieć, że u nas w Gdańsku taka poradnia jest na ulicy Chopina 40 i jest od wielu lat bardzo dobrze prowadzona przez panią doktor Mazur, zresztą toruniankę. I myślę, że w wielu miejscach w Polsce już takie poradnie są. Oczywiście w Warszawie, w Krakowie.
Bo wczesna diagnoza jest tutaj sprawą bardzo ważną przecież.
Wczesna diagnoza oczywiście, tak jak w każdej chorobie, jest bardzo tutaj ważna i jak najwcześniejsza interwencja daje szansę jak najszerszego i najlepszego wyprowadzenia dziecka z problemów autystycznych, bo jest o tym się mówi coraz częściej. Wczesna diagnoza nie będzie nigdy możliwa, jeżeli wiedza lekarzy pierwszego kontaktu nie będzie pełna na ten temat. I to, z tym jest bardzo różnie.
Myśmy przed audycją przypomniały sobie słowa naszej wspólnej znajomej Jadwigi, która też była tu kiedyś w radiu. Mówiliśmy na temat autyzmu, która była zaniepokojona stanem swojego dziecka. Pytała, to było 20 lat temu, sygnalizowała to lekarzowi, a lekarz mówi, jest pani starą, przewrażliwioną matką. Czy myśli pani, że mogą się zdarzyć takie sytuacje? Teraz jeszcze też?
No pewnie jest bardzo różnie. Ja jakby wczytując się w to, co piszą rodzice na forach internetowych, widzę, że jest wiele dzieci, które jest w tej chwili bardzo wcześnie diagnozowanych, bo nawet u dwuletnie dzieci są jakby już poddawane tej dokładnej diagnostyce w kierunku autyzmu. Ale na pewno w różnych miejscach jest różnie, bardzo różnie,
rodzice,
szczególnie na prowincji,
wiejscy, tak, oczywiście, tak.
Tak jak wszędzie, jest to bardzo trudne.
Ja myślę, Pani Ewo, ponieważ już mamy 21 minut po 13.
Ja tylko może
13.
jeszcze powiem, że dla rodzica może jest ważne, żeby mając jakieś podejrzenia, żeby zastanowił się, czy dziecko ma z nim wspólną uwagę, czy to małe dziecko pokazuje mu różne rzeczy, które go zainteresowały, czy to dziecko patrzy w kierunku, który on mu pokazuje i który chce zwrócić uwagę, bo dzieci z autyzmem niestety tego nie mają. To jest jakby takie najwcześniejsze rozróżnianie, czy dziecko ma problemy z autyzmem, czy nie.
I to jest chyba takie bardzo trudne dla rodzica, że nie łapie kontaktu, mówiąc potocznie, ze swoim dzieckiem. Kontaktu wzrokowego, kontaktu takiego poprzez uśmiech, poprzez mimikę.
Dokładnie tak. To dziecko z autyzmem nie umie się bawić, nie układa klocków, nie ma zabaw symbolicznych, które już występują dość wcześnie u dzieci. Nie bawi się w karmienie lalki, nie przytula misia. Te problemy oczywiście u różnych dzieci w różnym stopniu mogą być nasilone, bo nie ma jednego autyzmu. Autyzm może się łączyć z upośledzeniem umysłowym, ale wcale nie musi. Te dzieci mogą być w normie.
Wyczytałam, że 25% dzieci z autyzmem to są dzieci z normą intelektualną. Tak?
Być może, że w tej chwili te wskaźniki będą jeszcze większe, ponieważ dzieci są wcześniej diagnozowane i więcej dzieci jest poddawanych właśnie tym biologicznym terapiom, to znaczy właśnie diecie, leczeniu kandidy, leczeniu innych schorzeń układu pokarmowego, a to pomaga.
Pani Ewo, ja tak troszeczkę, nie ukrywam, że chcę troszkę audycję popchnąć do przodu. Jest już 23 minuty po godzinie 13. Drodzy Państwo, rozmawiamy na temat autyzmu. Naszym gościem jest pani Ewa Szmytkowska z Sopotu. Teraz mówię dobrze?
Tak, Sopotu. Z Fundacji Dobrej Meza.
Tak, właśnie, jest prezes tej fundacji. Chciałabym dwa słowa, żebyśmy powiedzieli o sytuacji szkolnej tych dzieci i potem skupimy się na dorosłości, dobrze? Bo mamy mało czasu. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, a więc czy te dzieci mogą korzystać z nauki szkolnej i w jakim stopniu, z jakiej nauki szkolnej?
Więc to dotyczy, na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od tego, na jakim poziomie dziecko funkcjonuje, jakie są jego możliwości intelektualne i na ile ono jest w stanie tolerować zmiany. Ale coraz więcej dzieci oczywiście wchodzi w edukację masową nawet, w klasach integracyjnych i dość dobrze sobie tam daje radę, jeżeli nauczyciel wspomagający
jest przygotowany. Jeżeli jest rzeczywista integracja, Pani Ewo, nie oszukujmy się, to są dyskusje
więc tak,
na
oczywiście,
ten temat.
Więc, ale takie przypadki są wtedy, kiedy Mateusz był małym dzieckiem. Ja takich dzieci z autyzmem w ogóle nie znałam i o takich nie słyszałam. Także wiele dzieci chodzi do szkół specjalnych i wbrew jakby obawom dzieci, wiem, że rodzice sobie chwalą te szkoły.
No więc tak.
Także oczywiście nauczanie indywidualne to jest to, co pozostaje tym dzieciom, które nie wpasowały
nie
się w żaden schemat edukacji.
Nie są w stanie być w jakiejkolwiek grupie. Pani Ewo, przejdźmy do problemu dorosłości, bo to jest chyba podstawowa sprawa. Podstawowa. Może nie trzeba by robić i stawiać tutaj akcentów, ale dla pani, która ma już dorosłego syna i dla innych rodziców, którzy mają dorosłe dzieci, no perspektywa dalszego życia tych dzieci jest sprawą bardzo mglistą, powiedziałabym.
Więc właśnie dlatego założyliśmy 3 lata temu naszą Fundację Domreymena. Ponieważ...
Skąd taka nazwa? Bo to taka dość tajemnicza nazwa.
No to znaczy dla tych osób, które już mają parę lat i trochę pamiętają z świetnych ról Dustina Hoffmana, to na pewno nie jest ona taka tajemnicza, bo to jest Taki tytuł miał film o wspaniałym autystycznym dorosłym.
Ja przyznam się, że film oglądałam, byłam zachwycona rolą głównego aktora Dustina Hoffmana, natomiast nie pamiętałam tytułu.
Tak. To jest właśnie Raymond, to film o autystycznym dorosłym, o takim autystycznym też sawancie, to znaczy o osobie z bardzo wysokimi umiejętnościami, takimi umiejętnościami ponadprzeciętnymi, tutaj matematycznymi.
Prostu, tak.
Oczywiście to nie są zdolności wszystkich osób z autyzmem. 10% ma takie genialne zdolności w jakimś zakresie.
Trzeba jeszcze tu powiedzieć, że tak naprawdę te zdolności potem chyba w życiu nie bardzo pomagają. Niestety,
nie bardzo pomagają.
Właśnie, to jest
tak.
ważne, prawda?
Temu bohaterom...
Możemy się tym zachwycać.
Tak.
Natomiast
one nie bardzo pomogły głównemu bohaterowi. Natomiast w pamięci środowisk związanych z autyzmem ta postać się wpisała bardzo ciepło, bardzo miło i dlatego my, zastanawiając się nad nazwą naszej fundacji, właśnie Raymana przywołaliśmy. Okazało się, że wcale nie jesteśmy oryginalni, bo w wielu środowiskach są projekty i programy związane z Raymanem. Fundacja Synapsis ma partnerstwo dla Raymana. W Szczecinie, w Krajowym Towarzystwie Autyzmu także Rayman patronuje jakimś projektem dotyczącym dorosłości. Po prostu ta postać jest taką naszą kultową, można powiedzieć, ukochaną postacią, takim pięknym bohaterem, w którym w trakcie filmu rozwijają się uczucia społeczne, uczucia ciepła i miłości, co do których wiele osób wątpi, że autyści są zdolni do takich uczuć. To jest absolutnie
Powiedzmy o tym, co jest głównym celem waszego działania.
Nasza fundacja powstała po to, żeby stworzyć warunki godnego życia dla naszych dzieci wtedy, kiedy nas zabraknie. To znaczy, tworzą rodzice tego pokolenia, które w tej chwili dobiega trzydziestki. Kiedyś to były dzieci...
Dzieci mają około 30.
Koło 30.
Nie rodzice.
Nie. Dzieci mają koło 30, rodzice znacznie
koło 50,
więcej.
Tak.
I więcej. A chodzi o to, żeby wtedy, kiedy nas zabraknie, nasze dzieci nie zostały zdane na państwowe domy pomocy społecznej, w której są absolutnie zagubieni, w której pełnią często rolę kozła ofiarnego.
No, nie mają szans.
Ponieważ nie potrafią komunikować swoich potrzeb, nie potrafią bronić się przed przemocą i agresją, co może w dużych skupiskach i w dużych środowiskach może się zdarzyć. Tak. Nie umieją zabiegać o sympatię, nie umieją się przymilać i
to, co jest ważne, kiedy się żyje w grupie, prawda?
I nie umieją sobie nic załatwić. W związku z tym giną. W dużych grupach, gdzie jeden opiekun jest na 30 i więcej podopiecznych, taka osoba często jest...
Szum, hałas i tak dalej.
Często jest po prostu faszerowana dużą ilością leków po to, żeby był z nią święty spokój. A wiadomo, że wiele leków to jest wiele dodatkowych problemów, bo nie oszukujmy się, leki nie tworzą idealnej wartości, tylko leki stwarzają nowe problemy.
Tak.
I te dzieci po prostu nie mają tam szans na to, żeby nie tylko żeby być szczęśliwe, ale żeby być zdrowe i żeby być spokojne. Nie chcemy odejść z tego świata, zostawiając nasze dzieci jakby zdane na łaskę losu.
A ciekawy jestem, jaki jest, bo tak, ja myślę, że to jest problem większości rodziców, chciałam powiedzieć wszystkich, ale może niektórzy rodzice mają taką sytuację rodzinną, że wiedzą, że dziecko zostanie we wspaniałych warunkach, nie wiem, otoczone opieką innych dzieci, prawda, z rodziny i tak dalej. Ale myślę, że jednak większość rodziców trawi ten lęk, o którym pani mówiła, przyszłość dziecka. Myślę, że dzieci też gdzieś podświadomie też to czują. Kiedy na przykład umiera ktoś z rodziców już, prawda? Jedno z rodziców. Ja mówię o tym dlatego, że już nasi radiosłuchacze wiedzą, bo ja od czasu do czasu mówię, że jestem w środowisku 30 lat osób z niepełnosprawnością i wiem, jak bardzo przeżywają osoby, które wydawałoby się, że nie są zorientowane w rzeczywistości i nagle umiera mama lub tata i jest to dramat dla tego dziecka, które pokazuje nam bardzo mocno, że cierpi.
W wielu miejscach w Polsce już cokolwiek na ten temat, w tym temacie zaczęto robić. Nasza farma, jeżeli powstanie, to nie będzie pierwszą w Polsce, bo już taka farma powstała pod Krakowem. Założyła ją też taka zdeterminowana mama chłopca autystycznego, Michała.
Pani Alina Perzanowska. Niestety pan profesor Perzanowski zmarł 19 maja. Także
na pewno to dla Michała, dla Michała bardzo pewno, ciężkie tak. przeżycie i wszystkie nasze ciepłe myśli teraz do niego kierujemy, mm-hmm. żeby umiał sobie z tym problemem dać radę, ale on już ma swoje miejsce i takie miejsce tworzy Fundacja Synapsis w Warszawie, stworzyła warsztaty
z Wroniszewskimi, tak?
Pracownie mm-hmm. rzeczy różnych i będzie tam obok dom. To będzie dla osób, które wyżej funkcjonują i które skończyły szkołę, niektórzy nawet szkoły średnie i mają matury, natomiast mają dalej problemy ze swoimi autystycznymi trudnościami. W Szczecinie także taka inicjatywa powstaje. Też myślę, że są na dobrej drodze, żeby dom powstał.
I czy ze strony samorządów lokalnych, to bardziej mi chodzi o ten świat urzędniczy, czy jest wsparcie, czy jest zrozumienie tego problemu?
Ja myślę, że to są bardzo trudne czasy dla osób, które chcą rzeczywiście pomagać. Dlatego, że ja starając się o ziemię, doświadczyłam kontaktów z różnymi urzędami, z Agencją Nieruchomości Rolnych, gdzie wydawało mi się, że ta piękna inicjatywa stworzenia domu dla dziesięciorga osób, które nie mogą nigdzie indziej żyć, powinna spotkać się z jakąś aprobatą. I rzeczywiście aprobata była.
Natomiast na poziomie słownym.
Natomiast lęk przed tym, że można coś zrobić, co ewentualnie mogłoby przez kogoś innego poczytane jako specjalny wzgląd, a może jeżeli się zatem idzie jakieś specjalne potraktowanie, a może ktoś, kto teraz dostanie ziemię, to wykorzysta ją później w innym celu, a może ją sprzeda, a może... Więc obawa przed jakby kontrolą, przed różnymi innymi decydentami jest tak ogromna, że to właściwie, tak jak pani powiedziała, paraliżuje
tych urzędników. Nie ma właściwie.
Dlatego my się zdecydowaliśmy, że kupimy w końcu ziemię. Po dwóch latach chodzenia do agencji zdecydowaliśmy się na zakup i kupiliśmy ziemię za pieniądze, które zbieraliśmy z 1% i z akcji charytatywnych, z koncertów charytatywnych, tym naszym wszystkim darczyńcom, którzy 1% nam wpłacali w tej chwili. Tu z anteny też bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że niektórzy z nich może nawet słuchają nas dzisiaj.
Pani Ewo, musimy już oddać głos radiosłuchaczom, bo taka jest
to
zasada.
Ale
będziemy dalej rozmawiać, czekając na telefony. Spokojnie.
Dobrze.
Ja tylko powiem jakieś formalne zdania wygłoszę i zaraz będziemy dalej rozmawiać. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dzisiaj pani Ewa Szmytkowska z Sopotu. Prezes z Fundacji Dom Reymana. Gość wchodzi do nas do studia, ale drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy rozmawiać, będzie szansa rozmowy z panią Ewą Szmytkowską. Właśnie na temat autyzmu podaję nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56. 056 to numer kierunkowy do Torunia. A my czekając na telefony jeszcze będziemy rozmawiać, panie, bo każdą chwilę musimy wykorzystać. Bardzo proszę, bo weszłam pani w słowo, więc proszę zakończyć swoją myśl.
Ja może chciałam tylko powiedzieć, że kupiliśmy 8,5 hektara ziemi koło Czerska we wsi Kwieki. To będzie piękne miejsce, bo naprawdę to jest piękna, mała wioseczka na skraju wioski. Jest właśnie położona ta ziemia w Borach Tucholskich. A wszystko to, co powinno mnie paraliżować, bo jestem osobą już nie młodą. I osobą, która jest jakby obciążona
jest
też
starą,
codzienną opieką nad 27-letnią osobą z autyzmem, więc mam jakby dużo różnych obowiązków związanych z, chociażby z przestrzeganiem specjalnej diety Mateusza, ze spacerami, z jego aktywnością, ale wiem też, i o tym chciałam powiedzieć właśnie w Radiu Maryja, i o tym też mówię w innych miejscach, że to dzieło na pewno się uda, bo powierzyliśmy to wszystko Panu Bogu.
Odbieramy telefon, będziemy jeszcze mówić. Panie Ewo, przepraszam. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, Pani Barbaro.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Krakowa w zasadzie z samochodu. Teraz stoję i przysłuchuję się, ponieważ dużo podróżuję i słucham bardzo często Radia Maryja. Mam takie w zasadzie spostrzeżenie. Ja jestem dziadkiem bliźniaków, które mają dziecięce porażenie mózgowe. Troszeczkę inne korzenie, niemniej jednak problemy, które nas dotykają...
Są podobne.
Są bardzo podobne.
Tak.
Ja chciałbym powiedzieć jedno. Uderza mnie strasznie fakt, że w tym wspaniałym, podobno katolickim społeczeństwie w zasadzie to, co pani Ewa mówiła, ta niemoc, ta niechęć w zasadzie urzędników do jakiejkolwiek, że tak powiem, no chęci bycia aktywnym w tej świadczenia pomocy różnej dla osób, które chcą czynić dobrze. Ja chciałbym powiedzieć, że problem, powiedzmy sobie, generalnie zaczyna się już w szkole. Te dzieci, które są z defektami, one są wspaniałymi dziećmi. Te dzieci wykazują się ogromną, że tak powiem, wolą życia, wolą bycia wśród innych. Trzeba im tylko pomóc. Tutaj natomiast jest bariera w szkole. Osoby, ponieważ była mowa o klasach integracyjnych. Panie wspomniały, to jest w zasadzie problem kolejny, bo osoby, które są wspomagające, jak również panie wychowawczynie, bardzo często kompletnie nie są przygotowane na zderzenie z tym problemem. Zaczynają się wewnętrzne podziały. I proszę państwa, wydaje mi się, że taką podstawową rzeczą jest, aby społeczeństwo było uczulane na to, żeby społeczeństwo.
To też,
tutaj
proszę
pomagało.
Pana, robimy tę audycję, dlatego
tak,
właśnie.
Ja dlatego dzwonię i wzywam tutaj, po to są zebrania w szkole, żeby rodzice zabierali głos, że jeżeli zdecydują się na przesłanie dzieci, czy powiedzmy zapisy dzieci do klasy integracyjnej, żeby faktycznie wiedziały, co te dzieci będzie czekać, żeby po prostu te dzieci jak gdyby współuczestniczyły w powrocie do normalności tych swoich koleżanek i kolegów, którzy takiej, powiedzmy sobie, oczekują pomocy, właśnie tego zintegrowania, natomiast bardzo często się spotyka działanie wręcz odwrotne. Rodzice mówią, nie baw się z tym czy z tamtym.
Proszę pana, wypowiedział pan swój problem. Nie ma sensu już go dalej drążyć,
tak,
bo wiemy, o
tak,
co chodzi.
Tak,
czekają
jest.
Następne telefony. Ja
tak,
tylko
dziękuję.
Bardzo panu...
Tak? Tak, dziękuję bardzo za posłuchanie. Natomiast chciałem po prostu, mówiąc krótko, troszkę sobie ulżyć również.
No tak, ja właśnie to tak odczytuję, bo chciałam powiedzieć panu, że pan ma... tego rodzaju doświadczenia, natomiast wielu rodziców, których dzieci są w klasach integracyjnych, jest bardzo zadowolonych. Tu pani Ewa też podobną jakąś taką postawę zajmowała, że była zadowolona raczej z, nie wiem, jakoś tak pozytywnie mówiła o integracji, to ja raczej próbowałam powiedzieć, że integracja jest różnie prowadzona, ale myślę, że nie można mówić, że nauczyciele celowo nie chcą czegoś
nie,
zrobić.
Ja tego nie powiedziałem.
Tak, bo tak
natomiast
to troszkę wybrzmiało, że są podziały pomiędzy nauczycielami, że nauczyciele nie są przygotowani. Proszę pana, w tej chwili nauczyciel, aby móc pracować w klasie integracyjnej, musi być dużym specjalistą. Także to naprawdę nie są osoby przypadkowe. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Tak, tak.
Słuchamy panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym się wypowiedzieć na temat autyzmu.
No, słuchamy pani.
Nie chciałabym zabierać czasu antenowego rodzicom dzieci autystycznych, ale jako osoba bardzo zainteresowana, no chciałabym po pierwsze podziękować pani Ewie Szmytkowskiej, która jest moją przyjaciółką jeszcze z czasów szkolnych,
no
i Mateuszowi, którzy uwrażliwili mnie właśnie na problemy rozwoju dzieci.
Pani Grażynko, witamy.
Dziękuję. Ja miałam możliwość w takim troszkę późniejszym czasie, od mniej więcej 12 roku życia, obserwować rozwój Mateusza. No i z początku w ogóle nie myślałam, że będę się kiedyś tym bardziej głęboko zajmować, bo ja kiedyś się pracowałam w finansach, bankowości. W tej chwili właśnie zajmuję się profilaktyką zdrowotną i staram się też w miarę możliwości pomagać i doradzać, korzystając...
Mam nadzieję, że pani fundację wspiera od strony...
Właśnie, jeśli chodzi o fundację, to wspieram ją jak tylko mogę, wszelkimi sposobami. Właśnie
wiedza finansisty jest bardzo ważna. Ojej, takie osoby są zawsze w fundacjach poszukiwane bardzo.
Ja jestem w tej chwili daleko od Sopotu, natomiast jeśli chodzi o fundację, właśnie przyszła mi do głowy taka rzecz, że już od przyszłego roku nie będę korzystała z tego... z tej możliwości, że za mnie fiskus będzie ten 1% przekazywał, tylko wrócę do poprzedniej, do poprzedniego trybu takiego, że ja wpłacam.
Pani
po
będzie
prostu
wybierała po prostu. Tak.
Tak, bo to jednak działa z wielkim opóźnieniem.
Pani Grażyno, bardzo dziękujemy.
Chciałabym tylko jeszcze jedną rzecz poruszyć. Ja na forum Biosłone, to jest www.biosłone.pl, również chciałabym zachęcić wszystkich rodziców do wejścia na ten stronę, dlatego że tam również mamy bardzo ciekawe wątki prowadzone przez rodziców dzieci autystycznych i myślę, że również i to bardzo może wielu rodzicom otworzyć oczy i na problemy przyczyn autyzmu i na to, jak na bieżąco dawać sobie z pewnymi zagadnieniami radę. Między innymi właśnie jak dbać o zdrowie, ponieważ nasze forum między innymi doradza w takich problemach ogólnoustrojowej drożdżycy czy nawet grzybicy. I my jesteśmy zdania, że rzeczywiście toksemia mózgu na skutek inwazji grzybów Candida jest wielkim problemem, ale jednocześnie staramy się zapobiegać i mamy sposoby, między innymi stosowanie...
Pani Grażynko, przepraszam bardzo, ponieważ czekają następne telefony.
Ja
jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to wejdzie. Dobrze, bardzo dziękuję. Ktoś sobie wejdzie na tę stronę i znajdzie informacje dokładniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję pani. Słuchamy Radio Maria?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę panią, ja chciałam też właśnie w sprawie, mam wnuczkę autystyczną i co tu robić? Jest tak nadpobudliwa, ale najgorsze, bo to nie mieszka ze mną, tylko przyjeżdża córka, ale wiemy jak jest. No po prostu 8 lat ma, chodzi do szkoły, już wiadomo, że tam jest nad nią opieka, ale chodzi o problem jedzenia. Ona ma swoje potrawy, potrafi do mnie przyjechać przez tydzień i tylko jeść kaszkę manny, nie jada chleba, pieczywa, soków, jakiegoś tam owoców. I dla mnie to jest przerażające. Jak to wprowadzać?
Proszę pani, już pani Ewa odpowiada. Dziękujemy pani bardzo.
Serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Proszę, żebyśmy przez sekundę nie przyjmowali telefonu, bo tutaj pani Ewę poprosi, panią Ewę poprosimy, żeby się ustosunkowała do tych kilku telefonów, które były. Prosimy bardzo.
Najpierw pozdrawiam serdecznie Grażynkę. Nie wiedziałam, że słucha audycji, więc tym bardziej jest mi miło. Ale wracam do tego pytania o jedzenie, o nadpobudliwość u dziecka z autyzmem. To jest bardzo częsty problem, bo dzieci z autyzmem rzeczywiście bywają bardzo często nadpobudliwe. Dawniej myślało się, że dziecko z autyzmem to jest dziecko, które siedzi w kątku i macha sznurkiem,
tak,
albo kręci talerzykiem, czy właśnie macha sobie rączką. Rzeczywistość jest taka, że zdecydowana większość dzieci z autyzmem, które ja poznałam, a znam ich bardzo dużo przez te 22 lata, kiedy zajmuję się autyzmem, poznałam bardzo wielu dzieci, bardzo wiele rodzin. To są w większości dzieci nadpobudliwe. Pierwszą rzeczą przy dziecku nadpobudliwym to jest sprawa właśnie sprawdzenia, jak funkcjonuje układ pokarmowy dziecka. Bo nadpobudliwość jest często wywołana przez alergie pokarmowe, przez nietolerancję różnych pokarmów. Więc ja bym radziła babci i rodzicom dziecka, żeby spróbowali diety
bezglutenowej i bezkazeinowej.
Ale czy ta najpierw... pani może gdzieś, czy z tym dzieckiem można gdzieś pójść, gdzieś do kogo, o kogoś się spytać, jakiegoś fachowca, lekarza i tak dalej?
No więc no. Tutaj, jeżeli chodzi o lekarzy, którzy prowadzą interwencję biomedyczną, to w Polsce funkcjonują zaledwie trzy miejsca.
A może powiedzmy, gdzie one są?
I to są, no muszę powiedzieć, to są prywatne i bardzo drogie konsultacje. Jedno to jest w Vega Medice doktor Tomaszewska, ona także przyjmuje w Tychach. Jedno miejsce to jest doktor Cubała, też w Warszawie, prywatnie. I jedno to jest doktor Esser we Wrocławiu. To są lekarze, którzy mają certyfikaty Defeat Autism Now, czyli zwyciężyć autyzm teraz.
A więc tak naprawdę dla zwyczajnych rodziców autystycznych, dzieci autystycznych, którzy no, żyją na poziomie takim średnim, to nie jest takie oczywiste, że one mogą...
Nie jest takie oczywiste. Natomiast myślę, że eliminacja na przykład mleka z diety dziecka jest prostą interwencją, która dziecku 8-letniemu na pewno nie zaszkodzi. A można ją spróbować zrobić samemu. Organizm oczyszcza się z mleka i produktów mlecznych w ciągu 4 dni. Więc jeżeli teraz odstawiono by dziecku wszystko, co z mlekiem jest związane, mleko, twaróg, jogurty, serki, masło, wafelki, gdzie jest mleko, no cukier w ogóle u dziecka z autyzmem powinien być produktem, pokarmem takim sporadycznym i świątecznym bardzo, jeżeli w ogóle. Mój Mateusz od 22 lat nie je cukru i nic, co ani miodu, ani żadnych słodkich rzeczy. Nigdy w życiu nie próbował lodów, nie je czekolady i orzechów. Na to wszystko jest bardzo, bardzo uczulony i to potwierdziły badania przeciwalergiczne, badania diagnostyczne. Ale coś najprostszego dla rodziców, którzy nie mają blisko lekarza wrażliwego na tematy diety, bo taki lekarz musi po prostu czuć ten temat. Może taki rodzic sobie spróbować i zobaczyć, czy jeżeli na tydzień odstawi dziecku produkty mleczne, czy to dziecko będzie spokojniejsze, tak. Czy też nie. Być może dziecko nie będzie aż tak spokojne, jak rodzic by sobie wymarzył. Trzeba spróbować wtedy odstawić jeszcze gluten albo się przyjrzeć, jakie, czyli pszenicę, żyto, jęczmień i owies. Dziecko je tylko kaszkę manną. Kaszka manna to jest czysty produkt glutenowy. Oczywiście. A czasami tak jest, że dziecko, któremu wprowadzi się dietę bezglutenową, dietę bezkazeinową, dziecko z autyzmem, zaczyna jeść inne rzeczy. Zaczyna jeść to, czego byśmy sobie życzyli, żeby jadło. To znaczy zaczyna jeść owoce, mięso, inne pokarmy. Więc tylko trzeba próbować. I oczywiście czytać. W internecie jest bardzo dużo informacji na ten temat.
Tak. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa dalsze telefony 655-2355, 655-2356, 056 to numer kierunkowy do Torunia. Naszym gościem jest pani Ewa Szmytkowska, prezes Fundacji Dom Reimena. Z Sopotu. Pani Ewo, chciałabym, żeby jeszcze pani może odniosła się przez sekundę do tego telefonu pierwszego pana, który mówił o tych złych doświadczeniach w klasach integracyjnych.
No niestety ja rozmawiałyśmy i mówiłam, że takie są możliwości. Jak to wygląda? Wszyscy wiemy, że to wygląda bardzo różnie, że to zależy jak wszędzie od ludzi. I też mam mojej przyjaciółki wnuczek jest chłopcem z porażeniem mózgowym, porażeniem dziecięcym. I to, o czym mówił dziadek tych bliźniaków, to także wiemy o
rodziców tego Mogą takie sytuacje się zdarzyć. Tak?
Mogą się, zdarzają się. Są, tak jak w życiu, są ludzie, którzy są serdeczni, ciepli i chcą pomóc temu dziecku, wczuwają się w jego trudną sytuację. A są tacy, którzy patrzą tylko na swoje kompetencje,
dziecka,
tak? Na niskie wynagrodzenie i tak. Z tego wynikają później problemy.
Odbieramy telefon następny. Dziękuję pani Ewo. Halo?
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry pani.
Ja dzwonię z Mławy.
Witamy pani.
Mam właśnie też taką córkę autystyczną. Ona ma teraz 26 lat. No kiedy miała roczek, no ja zauważyłam, że ona się inaczej zachowuje, no inaczej się rozwija, bo mam starszego syna.
Tak, miała pani możliwość porównywania.
Tak, tak, tak. No była takim, w ogóle się niczym nie interesowała, nikogo nie zwracała uwagi, jeśli ktoś przyszedł, zabawki, nic. No i poszłam do lekarza, a zwróciłam, pani doktor powiedziałam, że no jak jest między tymi moimi dziećmi, no to zaczęła się prawie śmiać, że jeszcze czas, jeszcze zacznie mówić, zacznie chodzić ze mną na plotki, przyjdzie na wszystko czas. No ale mnie to niepokoiło, no i do Warszawy pojechałam na Sobieskiego, właśnie tam jest taka klinika, no i tam pani doktor stwierdziła od razu, że na badania mi przesłała z nią, no stwierdziła, że to jest autyzm wczesnodziecięcy. No i takie badania różne tam robili, no i leczenie, no tam w tej klinice w Warszawie, no leczyłam ją, no dziecko miało wtedy prawie 2 latka, no, tam różne ćwiczenia miała zalecane. No i fakt w tym, że ja sama wychowywałam córkę, bo mąż odszedł, no i syna, było mi bardzo ciężko. Wszędzie się zwracałam do każdej instytucji, żeby mi pomogli, żeby coś jakoś bardziej chciałam zasiągnąć wiadomości na ten temat. Wszyscy rozkładali ręce w radiach, w telewizji, bardzo mało o tym autyzmie mówili. No ja tak nie wiedziałam, co zrobić. Fakt, że byłam wtedy na urlopie takim dla samotnych matek, na to dziecko sama je wychowałam. Pisałam do różnych urzędów, tam do Warszawy, do partii, żeby mi pomogli, żeby mi dali jakieś emeryturę na takie dziecko. Nic tak. Nie można było, bo nie miałam 20 lat pracy.
Tak, właśnie. Pani mówi tak. O czymś, co jest doświadczeniem bardzo wielu rodziców.
Oj, straszne, tak? Strasznie do przeżycia. Człowiek nie wie, co zrobić, by nieba uchylił takiemu dziecku.
No tak.
No fakt, że ja ją rozumiałam, wiedziałam różne jej zachcianki, ćwiczyłam w domu, dużo z nią rozmawiałam, książeczki. Ona się umiała bawić, ale że ten czas, ja miałam 6 lat tego urlopu, musiałam ją robić z nią, co chcę. Rodzice już w podeszłym wieku, rodzeństwo, tam siostra ma swoje też dzieci. Nikt mi nie mógł pomóc. Z rozdartym sercem musiałam je oddać, właśnie jak tu ta pani mówi, że po dobach. Dziecko do Gdańska do sobie trzeba. Do tej pory córka tam przebywa już parę razy, ją chciałam samą zabrać. No przywożę ją na każde święta, na różne wakacje. Przywoziłem, że jak była taka mała. No z dzieckiem zaczęło się coś dziać. To prywatnie też do lekarza, to tam wszędzie jeździłam. Pieniążków mało za każde podwiezienie, bo autobusem czy taksówką jakoś nie stać mi było na to, żeby płacić. Każdy żądał. I dziecko zostało, do tej pory jest tam w tym Sobieszewie. Przy każdym przywiezieniu stamtąd, no już teraz ma 27 lat, no przestałam ją przywozić, dlatego że ona miała różne takie, co jakiś czas zmienne takie zachowania. Teraz ostatnio to zaczęła tłuc szklanki, takie szklane rzeczy, ja musiałam wszystko chować. W tamtym roku była ostatni raz w domu. Zaczęłam wszystko chować przed nią, no to ona w drzwiach szyby też mi potłukła. Takie różne rzeczy, już widziała, że w domu nic nie ma takiego szklanego, to już widziała, że naprzeciw jest bardzo mądrym dzieckiem, tak ona na swój sposób. Zaczęła już wiedzieć, że przez okno tam sąsiedzi też mieszkają, na pewno tam u nich coś. No naprawdę, no takie przeżycia. No serce mi pęka, bo nie ma dnia, żebym o nim nie myślała, nie ma dnia, żebym nie modliła się za nim, nie wiem co robić. No to tyle, no nie potrafię powiedzieć, bo jestem bardzo wzruszona.
Dziękujemy pani bardzo za ten telefon i właściwie tak. To, co pani powiedziała, to jest pani Ewa, prawda? To jest doświadczenie wielu rodziców.
To jest doświadczenie wielu rodziców, tak, a jeżeli jeszcze nie
ma męża, jeszcze nie ma kogoś drugiego, który by wspierał, jest pani heroiczną naprawdę osobą.
Bo, ale myślę, że to, o czym pani mówi, że pani się modli, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo to daje wsparcie. Ja sama wiem, że gdybym nie wierzyła w Boga, to bym nie dała rady dźwigać swojego życia, bo po prostu to by było za ciężko i nie widziałabym tego sensu.
A pani przecież ma wsparcie męża, pani Ewo, prawda?
Mam męża, mam starszych, zdrowych synów, także oczywiście tak. A pani tu jest sama, także... Mm-hmm. Także to jest oczywiście bardzo trudne, ale to są sytuacje właściwie, na które nie można dać pozytywnej jakby rady. Natomiast wiem, że w Sobieszewie to jest dobry dom prowadzony przez siostry, więc z drugiej strony można się cieszyć, że dziewczynka trafiła do takiego miejsca, do którego może pani mieć zaufanie i może pani wierzyć, że...
Tak sobie pomyślałam o tej, bo już pani nie ma na antenie, ale pomyślałam sobie, że może dobrze byłoby, żeby pani gdzieś z jakąś stowarzyszeniem, fundacją skontaktowała się, żeby nawet takie te swoje emocje, które pani tutaj i te informacje, które pani tu nam zaprezentowała na antenie, żeby jakoś się od nich uwolnić, żeby komuś też pomóc poprzez może nawet swoją radę, nie wiem, można by skontaktować się z fundacją pani Ewy. wiem, pod koniec audycji podamy kontakt, bo wydaje mi się, że to ważne też, żeby...
Na pewno dla rodziców jest bardzo ważne, żeby być razem i razem się wspierać, żeby mówić o swoim bólu i cierpieniu, ale także o swoich radościach, o różnych komicznych sytuacjach, które w autyzmie występują, bo dzieci i osoby z autyzmem są niezwykle szczere i prawdomówne, więc często sytuacje są zaskakujące i śmieszne i dają nam dużo takich też pozytywnych bodźców oczywiście, żeby móc się tym dzielić, o tym ze sobą rozmawiać. Do naszej fundacji może nie tyle, bo pani jest z Mławy,
ale
na pewno jest dużo
gdzieś bliżej,
dużo bliżej w Warszawie i pewnie w Ciechanowie jest na pewno organizacja, jak pamiętam. Spis wszystkich organizacji zajmujących się autyzmem można znaleźć na stronie Fundacji Synapsis. Więc wpisać Fundacja Synapsis w Google albo w inną wyszukiwarkę i tam poszukać w menu w tym tej dyspozycji, która dotyczy organizacji. Tam się wszystko znajdzie.
Ja przepraszam znowu troszeczkę, bo mamy już ostatni telefon i mamy bardzo mało czasu. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani, powiem, że mamy najwyżej 2 minuty.
A ja mam tylko na minutę.
Dobrze.
Czy ja dobrze zasłyszałam na początku audycji, bo tak troszkę po pokojach chodziłam, czy powodem autyzmu jest ta szczepionka potrójna?
Nie, tak nie powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy, że istnieje taka możliwość i takie podejrzenia mają niektórzy rodzice. Tak. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że nie ma na to żadnych medycznych dowodów.
Bardzo, bardzo wyraźnie. Ja słuchałam.
Szczepiła dzieci, jedno w wieku 3,5 roku, drugie 2 miesiące. Ja się przeraziłam, jak to zasłyszałam.
Nie, proszę pani, ja bardzo uważnie słuchałam tego, co pani...
Nie, ja nie zarzucam pani.
Nie, oczywiście, ja tylko chcę panią uspokoić, to wszystko.
Chcę jeszcze tylko może w związku z tym tematem powiedzieć, że niektóre dzieci mają po prostu bardzo słaby układ immunologiczny i to jest ich defekt jakby od urodzenia. W takiej sytuacji te szczepionki mogą jakby uaktywnić pewne zmiany.
Ale nie to, mówmy tutaj, że szczepionka jest powodem, także tego nie powiedzieliśmy. Dziękuję pani bardzo. Drodzy państwo, już kończymy nasze spotkanie, ale chciałabym tak, pani Ewo, pierwsza sprawa to czas na pozdrowienia, ale najpierw może podamy kontakt do pani fundacji, dlatego że na pewno wiele osób będzie się chciało z panią skontaktować. Wiem, jaka jest sytuacja po każdej audycji. Nie wiem, może adres mailowy, może... No,
oczywiście.
Tak, proszę
oczywiście
bardzo.
Nasza fundacja mieści się w Sopocie. O więcej informacji na jej temat można znaleźć na www.domreinmana, pisane razem. To jest nazwa angielska, dlatego inaczej się czyta, inaczej się pisze.
Dlatego pani mnie tak poprawiała.
domreinmana.pl. Adres mailowy do fundacji jest na stronie internetowej, ale podam w tej chwili. fundacja@domreinmana.pl albo telefon 058 551 84 72.
To tyle, jeżeli ktoś chciałby z państwa jakoś z panią Ewą może porozmawiać sobie, bo wiadomo, nie wszyscy się mogli tutaj dodzwonić, a ponadto no są różne takie sytuacje, że lepiej rozmawiać nie na antenie. I teraz czas na pozdrowienia, 1 minuta.
No, ja chciałam pozdrowić przede wszystkim mojego szwagra Jurka, który wiem, że bardzo mnie słucha, i mamę i całą rodzinę, Mateusza i Grzegorza, którzy słuchają nas w samochodzie, ale szczególnie moją grupę, moją Różę Różańcową rodziców dzieci z autyzmem, którzy modlą się codziennie razem na Różańcu za dzieci z autyzmem.
Mam nadzieję, że zrobi mi kiedyś spotkanie właśnie na ten temat szczególnie. Ja pani Ewie bardzo serdecznie dziękuję, pani Ewie Szmytkowskiej, prezesce, powiem nie prezesowi, prezesce,
dziękuję,
Fundacji Dom Reinmana. w Sopocie. Mówiliśmy dzisiaj na temat autyzmu. Dziękuję, że mimo już to jakaś odległość spora, to jednak pani przyjechała. Bardzo się cieszę, że panią poznałam i w pani osobie bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy żyją ze swoimi dziećmi z autyzmem. Wiem, że to jest bardzo duże wyzwanie dla rodziców. Tu głównym chyba takim problemem to jest ten, o którym tutaj wspomniałyśmy przez chwileczkę, ten kontakt emocjonalny, taki wzrokowy z dzieckiem, prawda? Którego nie ma.
Mi się wydaje, że najpoważniejszym problemem jest to, że nie umiemy zrozumieć, dlaczego dziecko się tak zachowuje. Dziecko ma problemy z odbiorem zmysłowym świata i to jest jego problem. Musimy najpierw tego się nauczyć.
Tak, a więc w ogóle musimy się uczyć. Tutaj jeszcze, ponieważ pani użyła słowa uczyć, to przeczytam z ulotki waszej fundacji. Piękne zdanie Olivera Sacksa, takiego neurofizjologa, bardzo znanego, mnóstwo książek w Polsce jest tego autora, który powiedział: możemy powiedzieć, że są podróżnikami do lądów, których istnienia nie podejrzewalibyśmy, gdyby nie oni. Gdyby nie oni, nic byśmy o tych lądach nie wiedzieli.
Dokładnie.
Bardzo nam to rozszerza świat, kontakt z osobą, którą musimy zrozumieć. Powinniśmy zrozumieć, prawda?
I do tego będziemy dążyć.
Dziękuję bardzo. Gościem naszym była pani Ewa Szmytkowska z Gdańska, Sopotu. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, nie wiem, Kasi czy Batce, które realizowały program. Mu się zmieniają. Szczęść Boże państwu. Za tydzień chyba się nie spotkamy. Za 2 tygodnie będziemy mówić najprawdopodobniej o świętej Jucie. Szczęść Boże państwu na całe 2 tygodnie.